zajmiemy się dzisiaj, dzisiejszego poranka, krótszą wersją czytania, które zostały przypisane na dzień dzisiejszy. Czyli pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Począwszy od 39 wersetu. Może ja tylko ten 39 przeczytam. Zajmiemy się dzisiaj od 39 do 45. A Maria wybrała się w owych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo opowiada nam nie tylko to, co się wydarzyło w historii, jako prawdziwie, co się wydarzyło, ale również Ty z relacją historyczną dajesz nam prawdziwe znaczenie, interpretujesz nam to, co miało miejsce. Dziękujemy Ci za to słowo. Prosimy, abyś zechciał nas poprowadzić teraz swoim duchem ze względu na łaskę, ze względu na to zbawienie, o którym ten urywek właśnie mówi. Powierzamy więc z ufnością siebie w Twoje ręce. Amen. Tak więc tytuł dzisiejszego kazania będzie albo społeczność niemowląt, albo gdzie te chłopy. Może być jedno i drugie. Sami zobacz, ocencie na końcu, co lepiej pasuje. Ale coś właśnie dla męskiego rodzaju, męskiej płci ten urywek no, powinien służyć jako mobilizacja do jakiejś dyscypliny i wiary. Dlatego, że no, nie wygląda to zbyt dobrze ze względu chociażby w tym urywku dzisiejszym. Słuchajcie, plan dzisiejszego kazania będzie wyglądał następująco, że najpierw zajmiemy się zapowiedzią zbawienia, tego wielkiego zbawienia, które nadchodzi. Następnie trzema błogosławieństwami, o których jest mowa w tym urywku. A skończymy na jakichś zastosowaniach. Ale skończymy na społeczności pięciu osób, które są wspomniane w tym urywku. Kiedy Maria przychodzi do Elżbiety, pozdrawia ją i coś bardzo dynamicznego, wręcz dramatycznego ma miejsce. Tak więc najpierw chodzi o to zbawienie, które Bóg zaprowadza. Bóg zaprowadza swoje zbawienie. Naród, który oczekiwał Zbawiciela, wreszcie tego Zbawiciela się doczekał. I co prawda, jeżeli pamiętacie dwa tygodnie temu, co prawda wielu, którzy oczekiwali tego zbawienia, tak jak w dzisiejszych czasach i teraz w tym okresie przedświątecznym, oczekiwali czegoś zupełnie innego, wydumanego, jakiejś iluzji, którą sobie sami uformowali w związku z Bożym Narodzeniem. Czyli tak naprawdę ludzie i za czasów Jezusa i obecnie oczekują tak naprawdę potwierdzenia swojego stylu życia. Nie lubią, kiedy się mówi o nawróceniu, o przejściu na inną drogę, o jakimś zwrocie. Kościół i całe przesłanie Ewangelii, wszystko nam się podoba, o ile to potwierdza i zachęca nas w tych wyborach, których już żeśmy dokonali. Natomiast jeżeli jest jakieś napomnienie, nawoływanie do zwrotu i przejście na inną drogę, to już może innym razem Ciebie posłuchamy. Tak więc wiele z tych oczekiwań w związku z przyjściem Zbawiciela było oczekiwaniami tego, jak to apostoł mówi, tego, co ucho łechce. Czyli tak naprawdę My chcemy, żebyś się z nami zgodził. My chcemy, żebyś nas zachęcił w tym, co robimy. Ale nie chcemy, żebyś nas napominał, żebyś nam powiedział, że musimy się nawrócić, że jakieś nasze pragnienia i, jak powiedziałem, styl życia się Tobie nie podobają przypadkiem. O tym nie chcemy słuchać. Ale Zbawiciel nadchodzi. Wreszcie. Przez jakiś czas wydawało się, przez długi czas, wydawało się, że Bóg nie widzi naszej niedoli. I zwróćcie uwagę, czy czasami my tutaj zebrani tak się nie odnosimy tego wrażenia, podobnego wrażenia. Jakby Bóg nie dostrzegał, co się z nami dzieje, nie słyszał naszych modlitw, wręcz wygląda czasami, jakbyśmy byli pod Jego gniewem, jakby nas nie lubił. A teraz oto, i o tym mówi ten urywek, przychodzi Jego zbawienie i wreszcie zobaczyliśmy coś, w co tak bardzo i tak często żeśmy powątpiewali. Co nie potrzeba było, nie potrzeba nam zbyt wiele, żeby to podważać. A co to jest? No oczywiście jest przeświadczenie, że On nas kocha. Słuchajcie, niewiele trzeba, żebyśmy od razu zaczęli to podważać i w to powątpiewać. Ale oto teraz wraz z niemowlęciem mamy niewzruszony dowód. W dziwny sposób kobieta w ciąży, niemowlę, które się nie narodziło jeszcze, i mamy niepodważalny dowód przede wszystkim tego, że Bóg nas kocha. Pamiętacie Ewangelia Jana 3,16. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego posłał. Tak więc to jest ten przede wszystkim, chodzi o miłość, przede wszystkim Bóg pokazał nam, uzmysłowił światu i słuchajcie, to dla nas powinno być przypomnieniem w tych chwilach zwątpienia, że Bóg nas kocha. Dlaczego? Dlatego, że posłał niemowlę. Tak więc nadchodzi nowe, stare się zestarzało. Spełniło swoje zadanie, teraz jest stare i czas, żeby odejść. I tak jest porządek tego świata od upadku. Wszystko się zużywa, odchodzi, starzeje. Pamiętamy rola nieba, jest nawet podobna. Kiedyś się skończy, teraz ta rola polega na oddzielaniu nieba, gdzie jest tron Boży od ziemi. Tak więc cały wszechświat ma za zadanie oddzielać, a jednocześnie objawiać, czym jest niebo, gdzie jest tron Boży. Ale kiedyś ta rola oddzielacza się skończy. I co wtedy? No, według apostoła, jak zużyty płaszcz, zostaniesz trzaskiem zwinięte. I oto niebo bezpośrednio spojrzy, bez żadnych przeszkód, na ziemię. Oto co nadchodzi w historii. Ale ten urywek dzisiejszy, który przeczytał Sebastian, który słyszeliśmy, mówi o tym, że nadchodzi nowe, ale to nowe, które nadchodzi, bo pamiętam, że stare się zestarzało, musiało zostać usunięte, ale teraz to nowe, które nadchodzi, jest inne nowe. Jest inne. Nigdy się nie zestarzeje. A co więcej, to jest dopiero ciekawe. Wszystko w zetknięciu z nim, z tym nowym, się odnawia. Tak więc nie tylko to nowe jest wciąż tak samo nowe dzisiaj, jak było 2000 lat temu, ale wciąż ma tą samą moc, że cokolwiek, co się z nim zetknie, z tym nowym, co nadchodzi, z tym niemowlęciem, samo się odnawia. I rzeczywiście w objawieniu to czytamy, w Efezjan 2,15, objawienie 21,5, te same cyferki w innym porządku. Jest mowa o tym, że On przyszedł, aby odnowić wszystkie rzeczy. I tak samo jest o nas mowa. Co o nas gdzieś któryś z apostołów powiedział? No, że ten nowy człowiek jak ustawicznie, ciągle, słuchajcie, tak, to się z nami dzieje teraz, ciągle się odnawia ku zbawieniu. Ciągle Bóg nas odnawia. Tak więc Bóg czyni nową rzecz, wielką rzecz. I teraz odpowiednia reakcja to na tą wielką rzecz, ekscytującą rzecz, to zamiast jakiejś sentymentalnej zadumy, ku której nasze słowiańskie dusze lgną, zamiast sentymentalnej zadumy, właściwą reakcją na tą wielką rzecz, którą Bóg czyni, to działanie i radość. I zobaczcie 39 werset, który już słyszeliście. A Maria wybrała się w owych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, miała podgórkę, no nie? Do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Czyli natychmiast, jak tylko po rozmowie z aniołem, natychmiast pierwsza rzecz, którą chciała uczynić, pierwsza rzecz, którą chciała zrobić, to dzielić tą wielką radość z nadchodzącego nowego przymierza ze swoją krewną Elżbietą. I czym prędzej udała się. Weszła do domu Zachariasza, pamiętamy Zachariasz, który nie uwierzył, czyli tu już jest pierwszy wątek, gdzie te chłopy, który nie uwierzył, ale znaku się domagał i pamiętacie, z tego powodu zaniemówił. I oto przychodzi Maria do domu Elżbiety, ale nie przychodzi sama, przychodzi wraz z Panem Wszechświata, przychodzi wraz ze Zbawicielem swojego ludu. I teraz, kiedy Maria pozdrawia Elżbietę, to jest pierwsza rzecz, czym prędzej udaje się do Elżbiety, wchodzi do domu i pierwsza rzecz pozdrawia. W momencie, kiedy pozdrawia Elżbietę, natychmiast dokonują się dwie rzeczy. I przeczytajmy to. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Tak więc dwie rzeczy mają miejsce. Bardzo dynamiczna rzecz, która się zrobi jeszcze bardziej dynamiczna za chwilę. Najpierw, na samym początku, Jan, który jest w łonie Elżbiety, poruszył się w radości Ducha Świętego. Czyli pierwsza reakcja to jest Jan, ale i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Zobaczcie 1:15, Łukasza 1:15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Czyli, słuchajcie, z tego wiele różnych zasad płynie. Skoro już w łonie matki zostaje napełniony Duchem Świętym, to już cała nasza, w jaki sposób powinniśmy traktować, odnosić się, myśleć o dzieciach, które są nienarodzone. Z tego wypływają te zastosowania. Ale zobaczcie, najpierw reaguje Jan, później Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Jeżeli jest Duch Święty, no to momentalnie wiemy, co następuje następnie. Następuje radość i uwielbienie. Jeżeli Duch Święty gdzieś jest, w jakimś miejscu czy w jakiejś osobie, to oczywiście zawsze muszą być te rzeczy. Eksplozja radości i uwielbienie. Radość, o której Sebastian mówił w zeszłym tygodniu. I teraz zwróćcie uwagę, następnie widzimy właśnie to uwielbienie, 42 werset. I zawołała, Elżbieta natomiast została, napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem, słuchajcie, donośnym głosem. Niektórzy z nas może takim donośnym głosem nie biorą udziału w nabożeństwie, ale niech to będzie dla nas zachętą. I zawołała Elżbieta donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona po raz kolejny. Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Tak więc mamy, jeżeli zwróciliście uwagę, są trzy błogosławieństwa. Błogosławiona Maria, błogosławiony owoc, błogosławiona Maria, ta, która uwierzyła. Co to znaczy w ogóle błogosławieństwo, błogosławiona? Cóż to oznacza? Oczywiście to oznacza nic innego, jak tylko pełen Bożej przychylności. Pełen Bożej przychylności. Oto Bóg jest twoim przyjacielem, oto Bóg wielce cię obdarował. Słuchajcie, wbrew niszczycielskiej herezji Kościoła katolickiego, bynajmniej to nie oznacza, że można komuś teraz cześć oddawać, modlić się do niego, czy do jego wizerunku i w ten sposób otrzymywać łaski od Boga, bo tego naucza Kościół katolicki. Nic z tych rzeczy. To jest herezja, która tak naprawdę niszczy prawdziwy obraz i prawdziwe błogosławieństwo przykładu wiary, którym Maria dla nas stanowi. Pamiętamy kilka rozdziałów dalej w Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale czytamy coś takiego. A gdy on to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Ktoś z tłumu krzyknął. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, czy można powiedzieć nie, albo błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Tak więc prawdziwe błogosławieństwo płynie właśnie chociażby z przykładu Marii, która usłyszała Słowo Boże i je przyjęła. Prawdziwe błogosławieństwo płynie właśnie z tego, w czym teraz mamy udział. Czyli słuchamy Słowa Bożego i przejmujemy się tym Słowem. To Słowo nas dotyka, dotyka naszego życia, przemienia nasze życie. To są ci, którzy są prawdziwie błogosławieni. Dlatego nazywamy siebie, mówimy o pozdrowieniach od świętych z Kościoła w Poznaniu, świętych w Gdańsku. Dlatego, że prawdziwie, właściwie my jesteśmy błogosławionymi i świętymi. Ale zwróćcie uwagę, co mówi Elżbieta w tym urywku. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. Słuchajcie, pierwsza rzecz, jeżeli by nasze umysły były napełnione, przesycone Słowem Bożym, to od razu powinniśmy powiedzieć: chwila, tutaj musi być w tym jedna rzecz. Tutaj musi być jedna rzecz. Jeżeli jest dziecko, jeżeli jest matka w ciąży, jeżeli jest niemowlę, to musi być tutaj jedna rzecz. Gdzie ta rzecz jest? I oczywiście o jaką rzecz by nam chodziło, którą byśmy za wszelką cenę próbowali znaleźć. Oczywiście trzeci rozdział Biblii, 15 werset. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To musi być. To gdzieś musi być w tych słowach, które Elżbieta powiedziała. Gdzie to jest? Błogosławiona jesteś między niewiastami, powiada Elżbieta. Co oznacza, tak naprawdę, tłumacząc już na język prawdziwie to, co Elżbieta powiedziała. Oto Bóg zaprowadza wielkie zwycięstwo. Jakie zwycięstwo? Miażdżenie łba szatana. Przez kobietę w ciąży i przez niemowlę. Oto on to zaprowadza. I teraz, gdzie to jest wyrażone? Gdzie Elżbieta powiedziała coś takiego? I wyrażone jest w kilku miejscach, pewnie w o wiele większej liczbie miejsc, niż ja jestem w stanie to nawet zauważyć. Proszę, chodźcie. usiądźcie na w amfiteatrze gdzieś. I słuchajcie, gdzie to jest powiedziane? Gdzie, w jaki sposób Elżbieta mówi o mierzeniu Baszatana? Jak powiedziałem, błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. Gdzie to widzimy? Widzimy to w kilku miejscach. W Pieśni nad Pieśniami, w 8 wersecie jest powiedziane, jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet. Księdze Rut, 3:10. A on na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy. Nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Wszystko już tu wskazuje. Ale oczywiście dla naszych niezbyt bystrych umysłów najjaśniejszy obraz tego, co Elżbieta wyraziła, znajdujemy w Księdze Sędziów, Jael. I pamiętacie Jael z Krzeszowa, piękne malowidło na suficie, gdzie kobieta chwyta kołek od namiotu i młotkiem rozczaskuje łeb szatana, łeb Sycery. Ale zobaczcie, jakie jest podsumowanie tego, co miało miejsce. Księga Sędziów 5:24. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety. Jael, żona Hebera, Kenity, ponad inne kobiety w namiocie, niech będzie błogosławiona. O wodę prosił, a ona podała mu mleka i na wspaniałej czaszy podsunęła śmietanę. Swą lewą ręką rękę wyciągnęła po palik, a prawą po młot roboczy. Uderzyła Syserę, rozbiła mu głowę, rozczaskała, przebiła jego skroń. Do jego nóg osunął się, padł, legł. Do jej nóg osunął się, padł. Gdzie się osunął? Tam padł zabity. Przez okno wyglądała, biadając matka Syserę, przez kratę. Dlaczego opóźnia się nadejście jego wozu? Dlaczego odwleka się tułk od jego zaprzęgu? Najroztropniejsze z jej księżniczek odpowiedziały jej. Zresztą ona sama dała sobie taką odpowiedź. Zapewne natrafili na łup i dzielą go. Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza, łup z barwnych tkanin dla Sysery, łup z barwnych tkanin, barwne podwójnie tkane chusty na szyję, jako łup. Tak, niechaj zginą wszyscy twoi wrogowie, Panie, a ci, którzy go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swej mocy. I miała ziemia spokój przez 40 lat. Tak więc to błogosławieństwo, które Bóg zapowiedział, to błogosławieństwo i to zwycięstwo ostateczne, rozczaskanie łba szatana, właśnie zaprowadzone zostanie tuż przez Marię i owoc, który nosi. I zwróćcie uwagę, że mamy trzy błogosławieństwa w tym urywku. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twego i w 45. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Czyli z jednej strony Maria, z drugiej strony Maria, pośrodku błogosławiony owoc, dlatego że to jest to, o co chodzi, to jest największe błogosławieństwo. Ale tak jak Maria, można powiedzieć, otacza Jezusa w tym momencie z każdej strony, Tak mamy i z tymi błogosławieństwami. Błogosławieni są ci, którzy ufają Bogu, którzy trzymają się Jego słowa, choć wszystko wydaje się temu sprzeciwiać. I to dokładnie, można powiedzieć, że Maria była taką największą czy w najwyższym stopniu niepłodną kobietą, dziewicą, której Bóg niepłodność odwrócił. Ostatnie błogosławieństwo to jest błogosławiona, która uwierzyła. Słuchajcie, święty Bernard na przełomie bodajże XI-XII wieku mówi o trzech cudach, które są związane z tymi narodzinami Jezusa. Po pierwsze, Bóg i człowiek. Rodzi się Bóg i człowiek w tym niemowlęciu. Drugi cud to oto dziewica pocznie i urodzi syna. Kolejny cud, kolejna dziwna rzecz. I trzeci cud to jest to, że uwierzyła. I następnie dodaje, i ten ostatni wcale nie jest najmniejszy. Dlatego, że my od razu nam się wydaje, że to właśnie ten ostatni wydawałby się najmniejszy, to, że uwierzyła. Bynajmniej ten ostatni wcale nie jest najmniejszy. Oto Maria, pełna Bożego błogosławieństwa, pełna Ducha Świętego, wraz z Panem całego świata, przychodzi w odwiedziny. I skąd takie błogosławieństwo? Pyta Elżbieta. I słuchajcie, teraz zwróćmy uwagę, co się wydarzyło tak naprawdę w domu Elżbiety. To, co się wydarzyło, było niesłychanie dynamiczne. Niestety Zachariaszowi nie było dane przyłączyć się do tej dynamiki. Wszyscy, których ten urywek wspomina, brali udział aktywny. I to co najmniej, policzcie, co najmniej 5 osób brało udział. Dynamiczna wymiana, okrzyki, krzyki i tańce. Można tak na to spojrzeć. Niektórzy, na przykład Peter Lighthart, widzą w tym urywku podobieństwo z drugą księgą Samuela, 6 rozdziałem. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc oto przychodzi znak Bożej opatrzności. Oto przychodzi Bóg, widzialny znak Bożej obecności. W jaki sposób Dawid reaguje? Zaczyna skakać, tańczyć i cieszyć się. No, niektórym tego typu reakcja się nie podoba. Ale wracając, co wydarzyło się w domu Elżbiety? Oto przychodzi Maria, pełna ducha, wypowiada pozdrowienie. Jak tylko Elżbieta słyszy pozdrowienie Maryi, jako pierwsze odpowiada niemowlę, które zaczyna tańczyć z radości. Następnie Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. I tak naprawdę to, co się dzieje, to wielka społeczność nagle ma miejsce. Pomiędzy kobietami, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że między niemowlaczkami jak najbardziej. Poznały się natychmiast. Natychmiast rozpoznały się. W jaki sposób? Słuchajcie, zwróćmy uwagę na techniczną jak gdyby sprawę. W jaki sposób doszło do tego poznania i do tej radości i do tej eksplozji? Elżbieta nam to tłumaczy. Bo oto, gdy dotarł do uszu mój głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Czyli przez słowa Marii i przez Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że dokładnie nasza społeczność tutaj, nasza radość w żaden inny sposób nie ma miejsca, jak tylko dokładnie tak samo. Poprzez słowo Duch Święty zaprowadza społeczność i radość i uwielbienie. Poprzez słowo, kiedy słowo jest głoszone, oto Duch działa. Słuchajcie, przeczytam wam urywek, który jest stary, nowy urywek, który słyszeliście 632 razy, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś, co może być nowe, było nowe dla mnie. Drugi Tymoteusza 3, 14 i 15. A ty, zachęca Tymoteusza apostoł. A ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od dzieciństwa. Słuchajcie, słowo dzieciństwo tutaj bynajmniej nie oznacza takiego dziecka, które umie czytać i chodzić i pisać. Nic z tych rzeczy. Mowa jest tutaj o niemowlęciu, niemowlaczku. Mowa jest nawet o tych dzieciach, które się nie narodziły. Także ten urywek jest tak samo jak ten urywek z Ewangelii Łukasza, no przedziwny. Oto apostoł Paweł mówi i w ten sposób zachęca Tymoteusza, ty od zanim się urodziłeś znasz już wtedy, już od tego czasu znasz Pisma. Tak więc, kochani, pamiętacie, że modliliśmy się w Kościele o wzrost w radości Ducha Świętego dla Marysi, zanim się nawet urodziła. Modlimy się o to samo dla Natalki, by wzrastała w radości Ducha Świętego. Tak więc dzieci, niemowlęta, nienarodzone maluszki są nierozłączną częścią uwielbienia, które ma miejsce tutaj, w tym miejscu. Kościół Boży, nasz Kościół, musi przyjmować dzieci, niemowlęta, nienarodzonych, słabych, chorych umysłowo. Dlaczego? Dlatego, że działanie Ducha Świętego wybiega bardzo szybko i bardzo daleko poza nasze zrozumienie czy wyobrażenie. Duch Święty i to, w jaki sposób on działa, niekoniecznie jesteśmy w stanie ogarnąć to, a takie urywki jak ten dzisiejszy powinny uczyć nas pokory. Jeśli chodzi o zastosowania, po pierwsze, mamy powinny być chwalone. Tak jak mama tutaj w tym urywku była chwalona, została chwalona, mamy powinny być chwalone. I dzieci, to jest jedna rzecz, o której powinnyście pamiętać, aby dziękować i chwalić w modlitwie i inaczej wasze mamy. Zresztą wszyscy w Kościele wielkim szacunkiem, szczególnym szacunkiem powinniśmy otaczać mamy. Przez mamy w ciąży tak naprawdę dokonuje się wielkie dzieło. Nie można tutaj pominąć przykładu, który aż krzyczy w tym urywku, odwołuje się, czy ten urywek o nim wspomina, przykładu Anny i jej syna Samuela. Zwróćmy uwagę, że tak jak Samuel urodził się w złych czasach, tak Jezus urodził się na złe czasy. To nie były dobre czasy, na złe czasy. Ale pamiętajcie o tym, że i dzieci naszego Kościoła porodziły się i rodzą się na złe czasy. Choć jeszcze nie wiemy, w jaki sposób Bóg ich użyje, to jednak cel, dla którego dzieci, wasze dzieci, i to jest, chodzi o to, żeby dzieci przygotowywać z tym celem w umyśle, wasze dzieci urodziły się po to, aby zbawić świat, aby zaprowadzać Boże zbawienie na tym świecie. Słuchajcie, Maria uwierzyła. Widzieliśmy. Anna uwierzyła. Elżbieta uwierzyła. Babcia Loida uwierzyła. Mama Eunika uwierzyła. A ja jeszcze dorzucę, że babcia Boduaria uwierzyła. Kto to jest babcia Boduaria? Nie wiem, czy słyszeliście. Bodnaria, przepraszam. Nie wiem, czy słyszeliście. Ostatnio w Norwegii została odebrana rodzina pięcioro dzieci. Najmłodsze 3 miesiące, najstarsze bodajże 11 lat. Została odebrana Mariuszowi Bodnariu, który od 10 lat pracował w Norwegii jako informatyk. Za co została rodzina mu odebrana w Norwegii? Otóż za to, że najstarsza dziewczynka w szkole zaczęła śpiewać pieśń chrześcijańską na przerwie w szkole. I kolejna przyczyna, dla której została odebrana, to babcia. Babcia, która posiadała mocną wiarę, tak jest w uzasadnieniu napisane, babcia, która posiadała mocną wiarę, że Bóg karze grzech, co groziło kalectwem jej wnuczków, wnucząt. Dzieci zostały odebrane. Błogosławione jesteście tak naprawdę kobiety naszego kościoła. Patrzcie na trudy waszego powołania i na wasze dzieci oczami wiary. Dlatego, że wielkie dzieło dokonuje się przez wasz trud. I wreszcie zwróćmy uwagę, tak jak Maria, tak jak Elżbieta, co zrobiły? Poddały się Bożemu planowi na życie. Tak samo i wy, mamy i rodzice, poddajcie się Bożemu planowi na przyszłość waszych dzieci. Dlatego, że to, gdzie Bóg poprowadzi wasze dzieci, no nie jest jasne. Tak samo jak nie było ono jasne, jak ta rzecz nie była jasna ani dla Marii, ani dla Elżbiety. W jaki sposób, co Bóg, jak, czego dokona. Ale poddały się Bożemu prowadzeniu. I to jest dokładnie to, co w przyszłości również czeka was, mamy i rodziców, naszych dzieci w naszym kościele. Pamiętajmy też o tym, że Bóg zamyka i otwiera łono. Kilka wersetów później jest mowa o prorokini Annie, która choć bezdzietna, służyła Bogu wiernie w świątyni. Tak więc, kochani, wszyscy z wdzięcznością oddajmy się Bogu, służąc Mu w takim miejscu, czy w taki sposób, czy w takim powołaniu, do którego nas powołuje. I niech przykład Marii umocni nas wszystkich w naszych powołaniach. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie, które Ty dokonujesz w taki bardzo dziwny, bardzo niepozorny sposób. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty obrałeś sobie, aby zbawić świat przez coś, przez kogoś, kto chyba jest najbardziej bezbronny na tym świecie. Przez kobietę w ciąży. Przez odnowienie wszystkich rzeczy właśnie w taki sposób. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, Boże, aby przykład Marii, wielki przykład wiary, również był umocnieniem i zachęceniem dla nas wszystkich, abyśmy i my na nim się wzorowali, abyśmy i my szukali Twojej woli, chcieli się Tobie podobać, a nie naszych własnych wyobrażeń na życie. Amen.
Dziękuję, Marek. Proszę, powstańmy.